Rozdział 25. Pożar. Zdaje mi się, że dla nas obu, dla doktora i dla mnie, noc ta była jedną z najdziwniejszych nocy w naszym życiu. Jan Dolittle, jak wszyscy wiemy, od dłuższego czasu nie brał udziału w życiu sąsiadującego z nim społeczeństwa ludzkiego. Chociaż był miły i dobry dla każdego, unikał swoich sąsiadów więcej jeszcze niż oni jego. A teraz nagle został wplątany w łańcuch wydarzeń i spraw, od których najchętniej stałby z daleka. Gdyśmy wszyscy, Mateusz Bumpo i ja, weszli z doktorem do przedsionka wielkiego domu, natrafiliśmy na straszne zamieszanie. Mnóstwo ludzi, mniej lub bardziej odzianych, biegało po schodach tam i z powrotem. Dźwigało kufry, przerzucało przez poręcz schodów drogocenne przedmioty i w ogóle zachowywało się jak przestraszone kwoki. Dym przenikał już wszędzie i stawał się coraz bardziej gryzący. Gdy zapalono więcej świec, zobaczyłem, że większa część przedsionka była już zasnuta dymem. Doktor Dolittle nie potrzebował już pytać o drogę do piwnicy. Z przedsionka na lewo prowadziły drzwi do staroświeckich kręconych schodów i stamtąd z gwałtowną szybkością walił dym. Ku memu przerażeniu doktor owiązał sobie twarz chusteczką, wbiegł we drzwi i znikł za kłębami dymu, zanim ktokolwiek zdążył go zatrzymać. Gdyśmy z Bumpem chcieli za nim podążyć, zastąpił nam drogę Mateusz.
Nie róbcie tego! Zawołał. Będziecie mu raczej zawadą, a nie pomożecie nic. Gdybyście zemdleli, musiałby jeszcze poza wszystkim wynosić was na górę. Zejdziemy lepiej na dół i wybijemy szyby w piwnicach. Tam na dole jest pewnie pełno dymu, może nawet więcej dymu niż ognia. Jeśli zrobimy ujście dla dymu, będzie miał doktor trochę światła przy swojej robocie. Pobiegliśmy więc we trzech do głównego wejścia. Po drodze o mało co nie przewróciliśmy starego służącego, który wciąż jeszcze błąkał się, łamał ręce i biadał, że nie może znaleźć swego pana. Mateusz wziął go za rękę i popchnął przed siebie. — Gdzie są piwnice? — zawołał. — Prędko prowadź nas do piwnic! W końcu skłoniliśmy biednego, starego, lamentującego człowieka do tego, żeby zaprowadził nas na tyły domu, gdzie po jednej stronie drzwi kuchennych znajdowały się dwa okienka. Ku jego zdumieniu i przerażeniu jednym kopnięciem rozbiliśmy szyby. Gęste kłęby dymu buchnęły natychmiast, grożąc nam zaduszeniem.
— Halo, halo, panie doktorze!
— wołał Mateusz. — Jak się panu powodzi?
Karmiciel kotów przyniósł z sobą latarkę i skierował światło w głąb dymiącej piwnicy. Przez kilka chwil długich, jak wieczność, byłem półżywy ze strachu, oczekując odpowiedzi, która nie następowała. Mateusz spojrzał przez ramię na nas.
Mruknął marszcząc czoło. Zdaje się, że będziemy tu musieli zorganizować pogotowie ratunkowe. Ale w chwili, gdy miał już zejść do piwnicy, uchwyciłem go za rękę. Patrz! Zawołałem, wskazując w dół. W świetle latarni widać było rękę wychylającą się przez stłuczoną szybę.
Była to ręka doktora Dolittle, w której wnętrzu skupiło się pięcioro różowych, nieowłosionych, maleńkich myszek.
Do pioruna, mruknął Mateusz, pochwycił mysią rodzinę i podał ją mnie.
Dłoń doktora cofnęła się, żeby po chwili ukazać się na nowo. Tym razem podał nam śmiertelnie przestraszoną mysz matkę, która razem z młodymi ukryła się w mojej kieszeni. Ale Mateusz nie czekał na ponowne zniknięcie ręki doktora, lecz schwycił ją mocno i z ogromnym wytężeniem porwał doktora wraz z ramą okienną w górę. Spostrzegliśmy od razu, że doktor chwiał się i był prawie zamroczony. Na wpół niosąc go, na wpół podtrzymując, zaciągnęliśmy go na pobliski trawnik z dala od duszącego dymu. Tam położyliśmy go na płask na ziemi i rozpięliśmy mu kołnierzyk. Ale zanim zdążyliśmy zastosować jeszcze inne środki ratunkowe, doktor sam wygramolił się i wstał.
Nic mi nie jest, wyjąkał. To tylko z dymu. Musimy lać wodę wiadrami. Ogień dostaje się już do stosu drewna. Jeśli się go nie zdusi, rozszerzy się dalej i cały dom spłonie.
To jedno jest pewne. Mysz, która przyniosła doktorowi wiadomość o pożarze, uratowała dwór na wrzosowiskach od zniszczenia, a wielu ludziom ocaliła życie. Gdybyśmy nie użyli wszystkich swoich sił, mieszkańcy dworu nie uratowaliby go nigdy, nawet gdyby się w porę obudzili. Nie widziałem nigdy podobnie przerażonej i bezmyślnej bandy. Każdy udzielał rad, a nikt nie odważył się na czyn. Doktor Mateusz, Bumpo i ja nie czekaliśmy zresztą na nich, lecz zorganizowaliśmy pomoc na własną rękę, biorąc z wodociągu w kuchni ogromną ilość wody do wiader i wylewając ją na płonące worki i sterty drzewa w piwnicy. Wkrótce pozostała już tylko zwęglona i sycząca masa, z której o włos powstałby straszliwy pożar. Prócz tego Mateusz odkrył w ogrodzie kran i za pomocą gumowego węża, którego wyciągnęliśmy z ogrodu, nalaliśmy przez stłuczoną szybę wody do piwnicy, na wypadek gdyby ogień miał się na nowo zatlić. Tymczasem, gdy w ogrodzie umocowywaliśmy sikawkę, spoza krzaków wystąpił nagle mężczyzna i zapytał doktora bardzo niegrzecznie:
kim pan jest?
Ja? Powiedział doktor zaskoczony. Ja jestem Jan Dolittle. A kim pan jest? Nazywam się Ernest Dornton, odrzekł. I chciałbym wiedzieć, jakim prawem wtargnął pan tu wśród nocy, wybił okna i napadł na mego odźwiernego. Ależ na miłość boską, zawołał doktor. Chcieliśmy was ostrzec przed ogniem. Nie mieliśmy czasu myśleć o formach towarzyskich. Odźwierny nie chciał nas wpuścić. Przyszliśmy na szczęście w samą porę. Mogę pana zapewnić, że gdybyśmy tu nie przybyli, cały dom pański spłonąłby doszczętnie wraz z murami. Spojrzałem przez ramię Dorntona i ujrzałem odźwiernego stojącego za nim.
Działał pan bardzo samowolnie, mój panie,
oświadczył Ernest Dornton.
Mój odźwierny ma nakazane, kogo mu wolno wpuszczać, a kogo nie. Poza tym istnieje w mieście straż ogniowa, której zadaniem jest gasić pożary. Nieprzyzwoite i brutalne wtargnięcie pana wśród nocy do mego domu to skandal, mój panie, i miałbym ochotę kazać pana aresztować. Proszę razem ze swymi towarzyszami opuścić natychmiast moją posiadłość.